Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa o nowej porze naszej audycji. Spotykamy się, no mam nadzieję, na dłużej, o godzinie 11 w każdy piątek. Trochę też jubileuszowo, dlatego że nasza audycja no mniej więcej o tej porze roku zaczynała się wiele, wiele lat temu. No i pierwszym gościem mojej audycji był pan profesor Tadeusz Stegner, którego także i dzisiaj goszczę.
Witam serdecznie.
Uniwersytet Gdański oczywiście. Dziś porozmawiamy o trochę dawniejszych czasach niż zwykliśmy rozmawiać z panem profesorem. Ostatnio rozmawialiśmy o powstaniu w Wielkopolsce, a teraz porozmawiamy o powstaniu styczniowym, którego odnoszę wrażenie konsekwencje dla polskiego życia społecznego, politycznego, kulturalnego.
Gospodarczego.
No właśnie, to one długo się ciągnęły.
Tak, 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 bo to ono, powstanie styczniowe zamyka pewną taką epokę, jak to kiedyś się mówiło w dawnych czasach, epokę feudalizmu i zaczęła się epoka kapitalizmu, ale rzeczywiście te zmiany, które nastąpiły szczególnie w Królestwie Polskim i na ziemiach zabranych, związane z uwłaszczeniem chłopów, w Królestwie Polskim związane z równouprawnieniem Żydów, o czym się też trochę zapomina, bo to w przededniu powstania styczniowego nastąpiło. Z takim impulsem do rozwoju gospodarczego Królestwa po 1963 roku, no to były znaczące
no
zmiany.
Dobrze, ale to już od razu żeśmy weszli
w ten...
No nie, ale weszliśmy w temat niezwykle ciekawy. Czy w takim razie ważniejsze są reformy Aleksandra II po wojnie krymskiej, czy ważniejszym wydarzeniem jest jednak samo powstanie i ten impuls, który wynika z różnych konsekwencji, także tych negatywnych powstania w takim kształcie, w jakim ono miało miejsce?
I mamy w ogóle w połowie lat 50. mamy korzystną sytuację, bo tak jakby można powiedzieć, śmierć niektórych ludzi dawała korzystną sytuację, bo zmarł Mikołaj I. Mniej więcej w tym samym czasie zmarł namiestnik Paskiewicz. No i wstąpił na tron Aleksander II, kiedy skończyła się nieudana dla Rosji wojna krymska z klęską po Sewastopolem. No i wtedy mamy tak zwaną odwilż posewastopolską. No i ta odwilż objęła też i ziemię polskie. W czasie wojny krymskiej niestety na ziemiach polskich nic się specjalnie nie działo, a to była bardzo korzystna konfiguracja wtedy międzynarodowa.
No dobrze, ale to już od razu pytam, to w takim razie, dlaczego powstanie wybuchło w 63, a nie 54 czy 55 roku?
Bo wtedy brano
roku
pod uwagę, tak, najpierw musiała być taka atmosfera do tego, żeby była większa wolność i swoboda. Czyli Aleksander II zwolnił więźniów, więc z Syberii powracali polscy więźniowie polityczni, między innymi Karol Ruprecht, który potem był w rządzie narodowym, ten, który cudownie został ocalony w ostatniej chwili spod szubienicy w 1846 roku. Cenzura bardzo złagodniała. Można było zakładać różnego typu organizacje. Powstało Towarzystwo Rolnicze, które no, pełniło funkcję takiego forum politycznego polskiego, bo tam był hrabia Zamoyski, ale także i inni. Dyskusje były na temat zmian, jakie powinny nastąpić w strukturze gospodarczej kraju. Zaczęły się różnego typu manifestacje. Car co prawda powiedział do zgromadzonych polskich przedstawicieli, żadnych marzeń panowie, ale rozpoczęły się dyskusje na temat tego, żeby wrócić do stanu, co najmniej do stanu sprzed powstania listopadowego. Ale pojawiły się różne, można by powiedzieć, aspiracje, czyli część, którą będzie reprezentował hrabia Aleksander Wielopolski, no, dążyła do tego, żeby była polska autonomia, Polacy by rządzili tutaj na terenie królestwa, ale wierność Rosji byłaby zapewniona w pełni. Natomiast na tle tego, można by powiedzieć, takiego ruchu narodowego pojawiały się tendencje coraz bardziej radykalne, łącznie z takimi, że należy przygotowywać się do walki zbrojnej przeciwko zaborcy rosyjskiemu.
No dobrze, ale to w takim razie, czy to było tak, że widziano jakąś, nie wiem, międzynarodową, czy też krajową koniunkturę dla wywalczenia przez, no, jak rozumiem, Polaków, mieszkańców zaboru rosyjskiego niepodległości?
Chciano widzieć. O, ja bym powiedział, że chciano widzieć. Przede wszystkim widziano zamęt, jaki jest w Rosji. Bo te reformy, które wprowadził Aleksander, no wprowadziły takie rozruchy chłopskie, tam się wiele, wiele działo. Poza tym mamy do czynienia z mało konsekwentną polityką Rosji do powstania styczniowego. Czyli raz jest zamykają, drugi raz wypuszczają. Namiestnicy się zmieniają. Raz są ustępstwa, raz ich nie ma. Poza tym jeszcze w dalszym ciągu po wojnie krymskiej jest wrogość między Rosją, a Francją i Wielką Brytanią. Strona austriacka zachowuje też taką, no można by powiedzieć, to jest czasy przemeblowywania monarchii habsburskiej, ale strona austriacka zachowuje rezerwę wobec Rosji. Napoleon III, który miał zwyczaj różne rzeczy opowiadać, nie zawsze potem to było konsekwentnie realizowane, też w stosunku do Polaków, no miał takie miłe słowa.
Czyli to oznacza, że myśmy wierzyli, że śladem swojego wielkiego stryja Napoleon III będzie wyzwolicielem Polski?
No tak niektórzy myśleli. Rzecki myślał cały czas.
No tak, no, to prawda, no, nawet po.
Nawet
powstaniu.
Po. Także tutaj myśleli. No i w tym czasie też były te zaraz akcja zjednoczeniowa Włoch. Garibaldi, wyprawy i to tak...
Czyli mówiąc najkrócej, rewolucjoniści włoscy trochę byli inspiracją, ale też i między nami mówiąc partnerami w tym rewolucyjnym ruchu rewolucjonistów polskich. Używam słowa rewolucjoniści, no bo jednak to był rodzaj myślenia rewolucyjnego.
Tak, tak. I w sensie politycznym, no i w pewnym stopniu także i społecznym. No bo zwracali uwagę na kwestię chłopską, która w tym momencie była bardzo, bardzo istotna.
No dobrze, ale to jak popatrzymy na tę kwestię chłopską, no to mamy do czynienia z taką dziwną sytuacją, w której w Rosji dyskutuje się na temat właśnie owej formy uwolnienia chłopów i uczynienia z nich właścicieli. Dyskutuje się na temat tego, jak zrekompensować tę stratę ich panom dotychczasowym. I jak rozumiem, ta kwestia chłopska na terenie Królestwa Polskiego jest pewną kartą przetargową pomiędzy, jak rozumiem, tymi rewolucjonistami, a władzami rosyjskimi. Bo władze rosyjskie także, jakby to powiedzieć, mogą w tej sprawie podjąć decyzję.
Tutaj kwestia chłopska, tak. Najpierw, jeśli już w ogóle wtedy, przed dniu powstania styczniowego, ilość chłopów pańszczyźnianych ulegała znacznemu zmniejszeniu. To nie tak, że tam już wszyscy chłopi odrabiali pańszczyznę. Nie. Ten model trochę tak już odchodził i dla większości ziemian no, zdawali sobie sprawę, że jest nie do utrzymania. Stąd Wielopolski w przededniu powstania styczniowego wprowadza dekret o zamianie pańszczyzny na czynsz. Ale to nie daje jakichś specjalnych rezultatów, bo to zamęt ogólny to nie. Potem mamy rząd narodowy, który wprowadza dekret o uwłaszczeniu chłopów, czyli przyznaniu użytkowanej przez nich ziemi na własność. No i to jest już taki moment, no, który miałby doprowadzić do tego, że chłopi do tego powstania będą się garnąć.
To jest, rozumiem, ten element rewolucji w tym powstaniu. Tak. Czyli mówiąc najkrócej, przygotowując powstanie, myśli się w ten sposób, że jeśli uwłaszczymy chłopów, to oni nas poprą i staną się tą siłą tego powstania, no trochę jak ci kosynierzy z czasów Kościuszki.
Tak. No, dużo tych kosynierów nie było, no ale byli.
No dobrze, ale to w takim razie... No,
tak liczono.
No uciekliśmy trochę od samego wybuchu powstania, no, bo jak rozumiem, nawet ci najbardziej rewolucyjni rewolucjoniści nie zakładali, że powstanie wybuchnie w styczniu 1963 roku. Nie,
na wiosnę były przygotowania.
No dobrze, ale to w takim razie był jakiś cel wojskowy, polityczny tego powstania? Czy to trochę tak było, że ja z synowcem na koń z księdziem i jakoś to będzie?
Tak trochę to było, żeby tak brutalnie powiedzieć. No były duże przygotowania, była szeroka konspiracja. Poza tym
szkolono oficerów za granicą, tak, kupowano słynne belgijskie sztucery, to wszystko się dzieje.
Poza tym to już nie jest to, że tam przedtem nic się nie działo. Od 60 roku bez przerwy mamy różnego typu mniej lub bardziej wielkie wydarzenia. No bo mamy te manifestacje patriotyczne, które zaczęły się od pogrzebu generałowej Sowińskiej na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Potem każde wydarzenie jest okazją do rocznicy.
To prawda i do jeszcze w dodatku zaczyna być to sytuacja takiego sprzężenia zwrotnego, że część z tych demonstracji jest tłumiona przez kozaków. Jeśli padają ofiary, to pogrzeby odbywają się kolejną uroczystością.
Tak, i mamy tę największą wtedy manifestację, pogrzeb 5 poległych. I tutaj należy pamiętać, że wtedy mamy takie zjednoczenie społeczeństwa polskiego różnych stanów i różnych wyznań. Bo jest pogrzeb 5 poległych, wielki pogrzeb, wielka manifestacja i w tym pogrzebie oprócz duchowieństwa rzymskokatolickiego bierze udział duchowieństwo ewangelickie z pastorem Otto zaangażowanym w sprawy polityczne i z drugiej strony mamy przedstawiciela społeczności żydowskiej, Meisels, rabin warszawski, który też zaangażowany jest w sprawę Polską. Takiego zbliżenia międzywyznaniowego ani przedtem, ani potem już nie było. Także to było. Poza tym władze carskie w pewnym momencie jakby oddają część uprawnień i władzy stronie polskiej. Bo powstaje delegacja miejska w Krakowie, która przez jakiś czas rządzi Warszawą. No mamy Wielopolskiego, który zarządza praktycznie królestwem. Mamy wybory do samorządu miejskiego. No mamy założoną szkołę główną, więc ileś tam takich ustępstw jest.
No dobrze, ale czy to w takim razie nie było tak, że była jednak rosnąca też liczba osób, która doceniała zdobycze, które udało się osiągnąć i wychodziła z założenia, że można kroczyć tą drogą? Ja przypomnę, że mniej więcej w tym samym czasie w Wielkopolsce zdecydowano się na kroczenie tą drogą, czyli taką drogą małych kroków, budowania silnej pozycji Polaków tak. I tak dalej, i tak dalej.
I tutaj mamy właśnie ten podział właśnie na 3 obozy. Czyli jest obóz czerwonych, bardzo taki radykalny, prący do powstania na fali rewolucji.
Garibaldyści, mówiąc tak krócej. Tak, czyli tak, ci, którzy tak. uważają, no że, ten czynem takim jak tak, we Włoszech tak. odzyskamy niepodległość.
No i nawet za granicę wspiera, no między innymi słynny generał Ludwik Mierosławski, co go nazywali generałem klęski, bo nigdy nic nie ugrał. Potem są 2 obozy narodowe, czyli są biali, no i tutaj będą i Zamoyski, i Kronenberg, czyli jeden z najbogatszych ludzi w Europie ponoć nawet, ale w Polsce tak, który będzie potem finansował powstanie styczniowe, bo skąd musieli wziąć pieniądze. Są działacze tacy umiarkowani jak Edward Jurgens, którzy działają, ale on uważa, że poprzez taką działalność organiczną, przemiany, nacisk na rząd carski w końcu doprowadzi do tego, że ten rząd carski ugnie się i da swobody. Potem mamy czerwonych. No i tutaj wśród tych czerwonych, ten jest Jarosław Dąbrowski między innymi, tam się zmieniają te osoby wśród składu czerwonych, no i oni są tacy radykalni. Też jest dosyć wyraźny podział też wśród części duchowieństwa, bo z jednej strony mamy część duchownych, zwłaszcza niższego szczebla, jak ksiądz Mikoszewski, którzy są zaangażowani bardzo w działalność ruchu czerwonych. Mamy też arcybiskupa Fijałkowskiego, takiego już wiekowego arcybiskupa, który sprzyja polskiemu ruchowi narodowemu. No i po jego śmierci, pogrzeb był taką manifestacją, też brali udział przedstawiciele i duchowni z innych wyznań, to jest arcybiskup Feliński, który doszedł do wniosku, przyjęty na początku źle przyjęty w Królestwie, który uznał, że duchowni powinni bardziej służyć Bogu niż sprawom narodowym. A to się jakby trochę wymknęło spod kontroli. No i on zakazał śpiewania w kościołach pieśni patriotycznych, przede wszystkim zmienionej wersji słynnej pieśni, którą napisano na cześć cara Aleksandra I, Boże, coś Polskę. Bo tam będzie, że ojczyznę wolność racz nam wrócić, Panie, a nie pobłogosław, Panie. No i to spowodowało, że arcybiskup Feliński przez część tej radykalnej części społeczeństwa, no, był tak traktowany jako taki, może nie sługa Moskwy, no, ale nie w pełni dla sprawy polskiej poświęcony. Nawet no doszło do takiej zabawnej sytuacji, że Lucyna Ćwieciakiewiczowa, słynna autorka książek kucharskich, znana z takiego bezpretensjonalnego zachowania, kiedyś w kościele, kiedy on miał kazanie, przekleła go i przekleła jego aż do czwartego pokolenia, co w przypadku duchownego, no to trochę tak było, wypadło tak niezręcznie, można by powiedzieć.
No dobrze, ale to w takim razie, jak popatrzymy na wybuch powstania styczniowego, to Wielopolski i władze rosyjskie, które zdecydowały się na tak zwaną brankę, czyli pierwszy pobór do wojska od kilku lat, tak. Bo trzeba pamiętać, że tego poboru zaniechano w Królestwie Polskim. Poboru, który tym razem miał głównie dotyczyć ludności miejskiej i szlacheckiej, co było ewenementem, bo normalnie, mówiąc najkrócej, do wojska wciągano raczej dzieci chłopów, to była ta prowokacja, która wywołała powstanie styczniowe?
Tak. Przyspieszyła. Ja bym powiedział, że przyspieszyła. Bo powstanie, no jak powstanie, nie będzie, głupotą jest wywoływać powstanie w styczniu, nie? Powstanie, ile w myśl tych przygotowań powstańczych, transportów broni i tak dalej, miało wybuchnąć na wiosnę. No, ale wybuchło wtedy, no, musieli się ukryć, musieli zacząć działania, tworzyć oddziały powstańcze. Na początku tylko czerwoni brali udział w tym powstaniu, no ale potem na wiosnę przyłączyli się do niego także biali.
No dobrze, ale to w takim razie zadajmy sobie takie proste pytanie. Rozumiem, że jakaś radykalna mniejszość zdecydowała, że powstanie wybucha, tak. Plus ten przypadek w postaci tego, że dużo młodych ludzi uciekło do lasu, uciekając przed poborem do wojska.
Tak. No i tu powstanie wybuchło. Rozpoczynają się walki. I w tym momencie są dwie postawy. Albo jesteś za powstaniem, albo jesteś przeciw. Czyli stoisz po stronie rosyjskiej. No jeszcze mogła być trzecia droga, wyjechać za granicę, żeby nie decydować. No i biali zostali postawieni przez taką sytuacją, że albo poprą powstanie, no albo stracą autorytet w społeczności, bo to powstanie miało dosyć duży, nawet można by powiedzieć, rezonans społeczny, poparcie,
no tak,
i tak dalej.
Ale też pewne błędy po stronie rosyjskiej spowodowały, że mimo tej zimowej pory, to początek powstania, mówiąc najkrócej, jest dość korzystny tej strony polskiej, tak. Dlatego że, mówiąc najkrócej, oddziały rosyjskie wycofują się do większych miejscowości, pozwalając, no, mówiąc najkrócej, powstańcom zaistnieć.
Zaistnieć, z tym, że no, nie udało się zdobyć żadnego większego miasta. Były plany opanowania Płocka, ale one się tym nie skończyły. Ale wojska rosyjskie dość szybko przyjechały na ziemię polskie. I tutaj mamy taką dziwną sytuację, że w przededniu powstania styczniowego uruchomiono kolej warszawsko-petersburską. No i dzięki tej kolei wojska rosyjskie mogły w szybkim tempie przyjechać do Królestwa. I także postęp techniczny, cywilizacyjny akurat w tym czasie nam, no, można by powiedzieć, nie sprzyja.
No dobrze, panie profesorze, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wtedy trochę więcej porozmawiamy o tym, co powstanie zrobiło na ziemiach polskich i jakie wywołało skutki. Przypominam, że profesor Tadeusz Stegner jest moim gościem. Rozmawiamy o powstaniu styczniowym.
Witam państwa ponownie
w audycji Co za historia. Przypominam, że moim gościem jest profesor Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o powstaniu styczniowym. Mówiliśmy o tym, co powstanie poprzedziło, to chciałbym teraz powiedzieć, porozmawiać o tym, jakie były jego skutki, czy też jaki już sam przebieg powstania wywoływał skutki i społeczne, i polityczne, a potem także ekonomiczne. Powstanie jest ciekawe także ze względu na to, że ono ukazuje obraz polskiego społeczeństwa ówczesnego. Słowo polskiego jest też trochę ryzykowne, bo mam wrażenie, że zarysowało tę granicę, która była pomiędzy świadomą polskości, grupą mieszkańców Królestwa Polskiego, a tymi, którym mówiąc najkrócej, takiej świadomości jeszcze wtedy nie zyskiwali. Tu jest kwestia tej dyskusji na temat, no właśnie, tej roli chłopów i tego wszystkiego, co było takim motorem dla rewolucjonistów, którzy to powstanie planowali, a które okazało się być nie do końca prawdziwe. Oczywiście mamy znowu kosynierów w tym powstaniu, ale mamy także tych chłopów, którzy odprowadzają panów do cyrkułu i oddają ich w ręce rosyjskiej władzy. Choć mówiąc najkrócej, nie mamy czegoś takiego, co zdarzyło się w Galicji w czasach Rzezi.
Nie, tego Rzezi Galicyjskiej nie ma. No tutaj to opowiadanie Żeromskiego. Rozdziobią nas kruki i wrony. Postawy chłopów były różne. Jeżeli dobry był w miarę pana albo kazał, no to część chłopów z nim szła walczyć. Walczyła drobna, skłopiała szlachta. To tutaj ważny element, zresztą zapominamy o ziemiach zabranych. Szczególnie o Litwie i Rusi, czyli w dawnych terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Ja tutaj kiedyś już rozmawiałem o Konstantym Kalinowskim i o fenomenie zarówno jego działalności, jak i jego historycznego odbioru właściwie do dzisiaj na terenie Litwy i Białorusi, bo jest on jakby dla tamtejszej historiografii taką postacią zupełnie mityczną, czego my nie mieliśmy do końca chyba świadomości, bo to jest ciekawe, ale to jest raczej ewenement. Znaczy, jest ewenementem sytuacja, w której na ziemiach, gdzie rodzi się nowy patriotyzm, nowe narody, czyli litewski i białoruski, nagle okazuje się, że polski rewolucjonista, który podrywa ludzi do walki w powstaniu styczniowym, staje się symbolem rodzenia się narodowości właśnie tych nowych. No,
tak. I bo tam też powstanie, szczególnie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego dawnego, ma bardzo szeroki zasięg, bo tam oprócz Polaków będą brali udział też i nawet Litwini, Białorusini, część takich spolonizowanych Białorusinów, no i tam właśnie będą najsurowsze potem represje.
No tak, to prawda, choć ciekawe, że jest to, że ono sięga aż po Żmudź, czyli po miejsce, z którego rodzi się później ta narodowość litewska.
I wtedy jest jeszcze pod sztandarami, przecież powstanie wybucha pod sztandarami Orła i Pogoni i herbu Rusi, Archanioła. No więc to ma być takie powstanie jeszcze w stylu dawnej Rzeczypospolitej. I to jest ostatni taki już zryw, w którym się do tej dawnej Rzeczypospolitej, do tego narodu wieloetnicznego można było odwoływać. Potem to już stopniowo zaczną się kształtować już nowoczesne narody. No ale wracając do tych chłopów, no to oni zajmowali taką pozycję, można by powiedzieć, wyczekującą.
Ale czy to oznacza, że nie uwierzyli w dekret rządu narodowego i czekali na cara? Co on na to powie?
W zasadzie ten dekret rządu narodowego nie wchodził, jakby można powiedzieć, bezpośrednio i od razu, ponieważ ten rząd narodowy, mimo że był dość sprawny, miał szeroko rozbudowane struktury, nie był w stanie tej operacji bardzo skomplikowanej przeprowadzić. Natomiast rząd carski, posiadający dość znaczące środki i materialne, i osobowe, mógł to zrobić. I w 64 roku rząd carski ogłasza tą reformę uwłaszczeniową.
Przypomnijmy, że ona różni się od reformy uwłaszczeniowej w Rosji wyraźnie na niekorzyść polskiej szlachty.
Tak, bo oni jako traktowano jako winnych powstania. Nawet w polskiej historiografii mówiono o rewolucyjnych tych działaniach strony rosyjskiej. No bo nie tylko dostają chłopi to, co użytkowali, ale jeszcze są nadziały dla chłopów bezrolnych. No więc to też wpływa na tą zmianę postawy. No i potem będzie w tradycji polskiej, że w Królestwie Polskim, też częściowo na ziemiach zabranych, bo tam była ta reforma rosyjska z 61 roku, ale ona rozkładała ten cały proces na 20 parę lat, a tam przyspieszono, żeby już w czasie powstania mogli tamci chłopi to otrzymywać. No i potem chłopi będą w wielu miejscach w Królestwie Polskim sypać takie kopczyki na rzecz cara Aleksandra i zbierać pieniądze na budowę pomnika dla cara Aleksandra, który stanął przy Jasnej Górze w Częstochowie.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli patrzymy na przebieg powstania i jego kres, to brak zaangażowania ogółu społecznego był jakimś czynnikiem, który rzeczywiście wpłynął, czy też tak naprawdę to, że powstanie nie stało się żadnym faktem na mapie ówczesnej Europy? Czyli mówiąc najkrócej, żadne z wielkich mocarstw nie podchwyciło tego powstania jako pewnego wątku, który mógłby służyć do nacisku na władze carskie.
Opinia publiczna większości krajów europejskich, tych demokratycznych, była przyjazna powstaniu. No ale opinia publiczna, a rządy to jest co innego. Nie było jakiegoś takiego nacisku na to, żeby zbrojnie pomóc powstaniu. Liczono na Francję najbardziej, no ale Francja i Napoleon, no jakby to powiedzieć, miał różne pomysły. Była nota rządów Wielkiej Brytanii, Francji i Austrii w sprawie powstania, no ale na tym się skończyło. Były dostawy jakiejś broni, był pomysł, żeby w Połądze gdzieś tam tą broń wyładować, tam na Żmudzkim brzegu, jakiś statek miał tam dopływać i tak dalej, ale... No tej realnej pomocy na szeroką skalę w zasadzie nie było.
No dobrze, ale to w takim razie, czy powstanie zostało stłumione też morzem krwi i ogromną ilością zesłanych na Syberię, bo to jest ten obraz, który mamy tak pod powiekami, kiedy myślimy o końcu powstania styczniowego.
Jeżeli chodzi o straty, no to trudno dokładnie wyliczyć. Ale tak gdzieś koło 20 tysięcy osób zginęło, 1000 zostało straconych, kilkadziesiąt tysięcy zostało wysłanych na Syberię. Pod względem procentowym, no to najkrwawsze były rządy Murawiewa na Litwie, szczególnie w stosunku do tamtejszej szlachty. No i około kilkunastu tysięcy wyjechało za granicę. To by były te straty, które, no można by powiedzieć, takie osobowe. Przez oddziały powstańcze w mniejszym lub większym stopniu przewinęło się około 200 tysięcy osób. Trzeba pamiętać, że oprócz tych powstańców w lesie były struktury powstańcze w miastach. Były oddziały tak zwanych sztyletników, czyli tacy, którzy wykonywali wyroki śmierci na zdrajcach czy na urzędnikach rosyjskich.
To prawda, to była taka wielka pierwsza próba polskiego podziemia.
Tak, tak, tak. No potem się wzorowano w II wojnie światowej między innymi na powstaniu. Zbierano nawet dosyć sprawnie pieniądze. Składki były określone. Przechowywano tych powstańców. Duży był udział kobiet w tych wszystkich akcjach pomocowych. Także no, klasztory odgrywały bardzo znaczącą rolę w przechowywaniu i działaniu na rzecz powstańców. Kobiety chodziły w żałobnej biżuterii. Nawet niedawno była gdzieś wystawa tej żałobnej biżuterii.
No ja miałem taki ryngraf rodzinny właśnie, który pochodził z takiej właśnie tej patriotycznej, żałobnej biżuterii z powstania styczniowego. Czy jak patrzymy na tę mapę sukcesów powstania, to jest także mapa represji, bo odnoszę wrażenie, że po pierwsze władze carskie cofają większość tych reform, które były korzystne dla Polaków w królestwie. Z drugiej strony uderzają wyraźnie w te środowiska, które powstanie poparły, czyli szlachtę, w jakąś część kościoła, zakony na pewno.
Na pewno, bo polikwidowano zakony albo skazano na wymarcie, czyli albo zakon był zlikwidowany, to szczególnie męskich dotyczyło, albo zakazano przyjmowania nowych zakonników i w jednym klasztorze zdarzyło się to, że jeden zakonnik tak długo żył, że dożył końca rządów rosyjskich w królestwie, przechytrzył niejako władze rosyjskie, no i ten zakon mógł dalej kontynuować.
No dobrze, ale to w takim razie, czy cena za powstanie to jest cena tych represji, czy to jest też paradoksalnie taki skutek, który stał się nadzieją na przyszłość? Czyli, że z jednej strony zrodził się ten zaczyn narodu polskiego, który stanowiła przede wszystkim ta mieszanina mieszczaństwa, szlachty, inteligencji miejskiej, części już rodzących się robotników, rzemieślników w tych miastach, która była uczestnikami powstania i pamięć o tym uczestnictwie jest jakoś ważna dla późniejszych lat, a równocześnie następuje ta polityczna przemiana i przekonanie, że pozytywizm i takie działanie konstruktywne jest tą nadzieją na budowanie jakby czegoś na terenie królestwa, czy też mamy do czynienia jednak z taką klęską, do której potem tak naprawdę dopisujemy pewne wartości?
Było poczucie klęski i to takiej klęski w miarę prawie totalnej. Część osób w ogóle się odłączyła od aktywnego życia politycznego, społecznego, zamknęła się niejako tak w sobie. No szczególnie to było widoczne na ziemiach zabranych, bo tam skala represji była największa, łącznie z konfiskatą dóbr, łącznie z takim zakazem, że jeżeli można było tylko przekazywać ziemię z ojca na syna, jeżeli nie było najbliższy krewny, to ziemię trzeba było sprzedać. Były ograniczenia w stosunku do kościoła, nawet nie wolno było duchownym na tamtych terenach wygłaszać własnych kazań. Dochodziło do tego, nie wolno było robić zjazdów duchowieństwa, więc duchowni jeździli do Wilna mniej więcej w tym samym czasie na zabieg w postaci czyszczenia kiszek. No i władze rosyjskie się zorientowały i wydały zakaz wyjazdów na czyszczenie kiszek.
No dobrze, ale to w takim razie...
To jest takie już na marginesie.
No dobrze, ale to jest... w takim razie mówimy równocześnie o tym, że jakaś część tych reform, które przeprowadza car Aleksander, ale przypomnijmy, że po zamachu na niego ten proces wyraźnie słabnie.
Słabnie, bo mamy
czyli 68-69 rok to jest właściwie kres tych reform Aleksandra. Ale równocześnie one dają skutek. Mówiąc najkrócej, Rosja, także Królestwo Polskie, stają się krajem znacznie bardziej kapitalistycznym, tak, niż do tej pory były.
Tak, to między innymi na uwolnienie chłopów z pańszczyzny, czyli jest wolna siła robocza, która może iść do przemysłu rozwijającego się. Nie ma granicy celnej między Królestwem a Cesarstwem.
Łódź, żyrardów, tak, to wszystko, co będzie za chwilę wielkim cudem gospodarczym na terenie Królestwa Polskiego, ono powstaje dzięki tej nowej sytuacji.
Nowej sytuacji, tak. I zapotrzebowania wzrastającego na rozwój gospodarczy kraju. To są te takie pozytywne. Ale z drugiej strony mamy sprawy takie, można powiedzieć, negatywne. Czyli te represje na terenie na przykład ziem zabranych bardzo osłabiają polskość i dają taką możliwość tworzenia się tych ruchów narodowych, ukraińskiego głównie i litewskiego, na tamtych terenach także. Więc tu mamy wyraźne takie osłabienie siły polskiego ziemiaństwa, chociaż ono się trzyma, będzie tam współpracować ze sobą i tak dalej, ale nie.
Ale ono się staje polskim ziemiaństwem, a w dużo mniejszym stopniu piewcą owego ideału Rzeczypospolitej Obojga, czy trzech narodów, tak, jak to wydawało się w pierwszych chwilach owego powstania.
Tak, ale tam nawet powstaje taki ruch krajowców, czyli ziemiański ruch, który uważa, że ich taką małą ojczyzną jest to Wielkie Księstwo Litewskie. To jest taki... W warunkach Polski jest... przeświadczenie, że drogą powstańczą i walk powstańczych nie da się wiele zrobić. Stąd jest ten pomysł pozytywistyczny. Tutaj Aleksander Świętochowski, Prus, Orzeszkowa, to wszyscy znani ci twórcy, pracą na rzecz organiczną, to jest tak zwana praca na rzecz społeczeństwa organizmu, bo społeczeństwo według pozytywizmu to jest jeden wielki organizm. Inteligencja to jest ten mózg społeczeństwa, w związku z tym poszczególne warstwy nie powinny ze sobą walczyć, bo to jak to brzuch będzie walczył z rozumem, no to na dobre to nie wyjdzie. No i stąd jest ten program pozytywistyczny. Poza tym on ma takie elementy, jakby można powiedzieć, co mu zarzucano takie ugody trochę z Rosją, bo mówi się o tym, że Polska powinna wykorzystać pod względem gospodarczym i cywilizacyjnym fakt przynależności do tego ogromnego państwa rosyjskiego.
No, ale co, jak popatrzymy na to, co zdarzy się przed rokiem 14, to odnoszę takie wrażenie, to było trochę prawdy w tym. No, czyli Polacy, którzy uczestniczą, nie wiem, w ekspansji gospodarczej, nie wiem, na Zakaukaziu, Polacy, tak, którzy robią pieniądze, wydobywając ropę w Baku, no to najlepiej pokazuje jakby te możliwości, które stwarzało funkcjonowanie w imperium.
Tak, nawet były takie, że może Polska odgrywać taką rolę jak Grecy w Imperium Rzymskim. No, ale to no, nie zakorzeniło się tak bardzo. To między innymi o tym pisał Świętochowski we Wskazaniach Politycznych z początku lat 80. Natomiast te represje były dotkliwe ze względów także, no, można powiedzieć, kształcenia przyszłych młodzieży polskiej.
Nie ma polskiej uczelni w Warszawie.
Nie ma polskiej uczelni, są szkoły rosyjskie. Nie ma polskich szkół, no trochę prywatnych, ale tam też trzeba ten rosyjski miał być tym głównym językiem. No więc to oddziaływuje no, nie za bardzo. Ruch lojalistyczny jest słaby. Część polskich lojalistów, między innymi syn Wielopolskiego, mówi o tym, że no, należy zachowywać się tak, jak zachowali się Polacy w Galicji, czyli jesteśmy wierni monarchii, za to władze carskie postąpią tak jak Habsburgowie, no i dadzą Polsce na ziemiach tutaj polskich pod panowaniem rosyjskim swobody językowe, wyznaniowe i tak dalej.
Z tym bywa niestety różnie, bo odnoszę takie wrażenie, że jeśli w Wiedniu istniała jakaś atmosfera zrozumienia, co prawda bardziej dla Węgrów niż dla Polaków, to odnoszę takie wrażenie, że w Petersburgu co najwyżej mogliśmy liczyć na to, że do Królestwa Polskiego zostaną przysłani uczciwsi urzędnicy carscy.
Tak, a nie tacy jak Churko i jego żona. I poza tym monarchia habsburska była bardzo wieloetniczna. Rosja jednak aż tak wieloetniczna nie była. Poza tym od Aleksandra III mamy rozwój takiego ruchu narodowego, nacjonalistycznego rosyjskiego. Bo potem pod koniec XIX wieku elementy autonomiczne dla na przykład Niemców bałtyckich też zostają ograniczone.
No dobrze, ale to w takim razie...
Finom też, którzy grzecznie siedzieli tam i działali na rzecz Rosji, też usiłuje się odebrać części autonomii.
Więc no dobrze, ale to chcę w takim razie spytać o legendę powstania styczniowego. Czy ona w takim razie odradza się jakoś i pojawia się w tym pokoleniu urodzonych w tym czasie? Czyli no, Józef Piłsudski jest doskonałym przykładem. Tak. Rodzi się w 68 chyba bodajże, ale właściwie przez całe młodzieńcze życie będzie analizował powstanie styczniowe, jego szanse i możliwości. Napisze książkę o właśnie tej geografii wojskowej Królestwa Polskiego. Będzie kimś, dla którego powstanie będzie jakimś ważnym elementem, mimo że nie jego biografii, to tego kształtowania się tego pokolenia.
Bo pojawia się po końcu XIX wieku tak zwane pokolenie niepokornych. Czyli tych, którzy powstanie znali z opowiadań, a nie osobiście nie przeżyli klęski powstania. I w tym momencie mamy taką próbę rehabilitacji powstania. Że jednak miało one jakieś znaczenie, byli jacyś bohaterowie i to jest i w pracach historycznych się pojawia i w takiej codzienności, można by powiedzieć, w wydawnictwach różnego typu, które na przykład są drukowane w Galicji. Więc stopniowo to powstanie jest takie rehabilitowane, a jak już powstają polskie oddziały zbrojne, no to one odwoływują się do powstania już bezpośrednio.
No tak, tym bardziej, że represje carskie czasami tworzą taką paralelę. Znaczy, nagle się okazuje, że kiedy w Cytadeli Warszawskiej czy na jej stokach będą przeprowadzone egzekucje na bojowcach PPS-u, to będzie to odwołanie do czasów Romualda Trauguta.
Trauguta i jego tam tragicznej śmierci. Także to powstanie, ten mit powstania zaczyna pojawiać się z powrotem. Także nawet i w Galicji, bo w Galicji można świętować wszystkie narodowe święta, więc to też się pojawia. No i już w dwudziestoleciu międzywojennym oni, powstańcy, nieliczni jeszcze, którzy zostali, którzy żyli, no byli bardzo honorowani, można by powiedzieć. A idea powstania no, była tak no, rehabilitowana i pokazywana i w szkołach, i w filmach, i tam ekranizacja Wiernej Rzeki była. No więc to powstanie to było. Poza tym no, przetrwało to powstanie też w sztukach pięknych. No to jest chociażby Grodger i jego obrazy, ale także i innych, nie? Bo w czasach pozytywizmu to było tak trochę przemycane, czyli u Orzeszkowej Gloria Victis, potem w Nadniemnym jest ta mogiła, jak ktoś nie wie o co chodzi, to tam się trudno zorientuje, że to było powstanie, no ale tutaj były względy cenzuralne, więc tutaj trzeba było na to uważać, nie? Wokulski niby bierze udział w powstaniu, tekst jest to tak jakby tam zakamuflowane. Także
no dobrze, to no to jest. W takim razie to ciekawe, że teraz przy okazji tej 120 rocznicy takżeśmy mało dyskutowali w sumie o powstaniu, no ale jakoś 10 lat temu było więcej.
Więcej, bo to obchodzono w Małogoszczy, była wielka uroczystość, bo tam była pod Małogoszczem była największa bitwa z czasów powstania styczniowego.
No to ciekawy wątek, że pytanie, co jeszcze z tego powstania dla nas wynika. Ten Konstanty Kalinowski wydaje mi się coś bardzo ciekawy, tym bardziej, że wydarzenia w Wilnie i potem białoruska rebelia były jakoś tam inspirowane jego biografią, jego życiorysem. Wszystko bardzo ciekawe w takim kontekście tego naszego myślenia o wspieraniu naszych sąsiadów na wschodzie i ich różnych nadziei na demokrację i niepodległość. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą audycję. Przypomnę, profesor Tadeusz Stegner był moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o powstaniu styczniowym. Zapraszam ponownie w następny piątek. Mam nadzieję, że po 11 będziemy się już stale spotykać. Do usłyszenia.